A jest nim dziś politolog profesor Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy o poranku.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, to była emocjonująca noc. Po raz pierwszy od roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość nie ma najlepszego wyniku w wyborach ogólnopolskich. Skończyła się dobra pasa.
Ale czyja?
Prawa i Sprawiedliwości.
Prawa i Sprawiedliwości. No jak to wybory? Dla mnie jako politologa zawsze przyglądam się każdym wyborom, czy to krajowym, czy europejskim, z równą ciekawością. I jak to w demokracji rywalizacyjnej, ktoś przybiega do tej mety pierwszy, ktoś traci tę pozycję i tym razem Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie słabiej wypadło w wyborach. Natomiast no, ten wynik jest cały czas dobry, powyżej 30% przy względnie niskiej frekwencji, więc jeżeli chodzi też o liczbę mandatów, to nie ma drastycznego spadku, dlatego tutaj mowa o może nie tyle porażce, co po prostu słabszym, nieznacznie słabszym wyniku. Wczoraj w trakcie wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński nie powiedział wprost o porażce, natomiast zwrócił uwagę, że trzeba pracować bardziej, mając zapewne świadomość, że taka właśnie demobilizacja nie będzie dobra dla partii, która przecież musi przygotowywać się do kolejnych wyborów prezydenckich.
Tak, mówił, skoczymy po zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Nie mówił nic na temat porażki. Poślizg na samej mecie, bo ten jeden punkt procentowy, który dzieli pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, świadczy, że bardzo zbliżone są te wyniki.
Tak, to prawda. To znaczy te wyniki, tak jak powiadam, one nie przyniosły wyraźnej porażki, ani wyraźnego zwycięstwa dwóm partiom, które są w tym klinczu od około 20 lat. Także tutaj Koalicja Obywatelska wynik istotnie poprawiła, natomiast no, cały czas jest na pewnej fali od wyborów październikowych. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość no, hamuje ewentualne spadki i wydaje mi się, że im całkiem to dobrze wychodzi.
Była radość w sztabie Donalda Tuska. Jestem szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia. Fakt, po 10 latach czekaliśmy na pierwsze miejsce na podium. To słowa premiera Donalda Tuska. Panie profesorze, zwycięstwo? Pewne zwycięstwo?
Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że rząd, każdy, który obejmuje sfery państwa po kilku miesiącach spotyka się z pewnym rozczarowaniem albo wyborcy mówią sprawdzam. No i tutaj faktycznie po kilku miesiącach rządów nie nastąpił jakiś radykalny odwrót wyborców, co okazali się lojalni, zwłaszcza ci proeuropejscy. No i skoncentrowali swoje głosy na największej partii w koalicji. Trzeba powiedzieć, że no trochę kosztem też tych mniejszych podmiotów, które uczestniczą w koalicji rządzącej, bo te przepływy były też pokazane, one są wyraźne w przypadku partii koalicyjnych rządu Donalda Tuska. Natomiast no, zwracam uwagę, że my też po kilku tygodniach już zapomnimy o tej narracji takiej wygrany, zwycięstwa pierwsze, drugie miejsce. Liczą się mandaty i liczy się to, jak ci posłowie będą później pracować w Parlamencie Europejskim i w tym parlamencie no też zrobiło się ciekawie, bo skupiamy się teraz na rozmowie na wynikach w Polsce, natomiast te wyniki europejskie też są, czy będą za chwilę przedmiotem analiz politologów i innych analityków w Europie.
Konfederacja zajęła trzecią pozycję, trzecia droga, natomiast czwartą lewica no, jest na piątej w tym momencie, przepraszam, na piątym miejscu. Panie profesorze, dziwi pana ten wynik Konfederacji, dobry wynik?
To znaczy te siły takie, czy to eurosceptyczne?
Tak, eurosceptyczne, takie, antyunijne, niektórzy mówią...
Tak. No tak, są różne oblicza. Ten nurt, taki jak sama nazwa wskazuje, to jest Konfederacja, czyli mamy Ruch Narodowy i mamy liberałów, czy ordoliberałów w tym ruchu. Różne odcienie są tam takich, powiedzmy, też partii anty, czy partii protestu. I one w wyborach europejskich sobie zwykle dobrze radzą, czy nawet lepiej niż w wyborach krajowych. Politolodzy tłumaczą to też między innymi tym, że ten koszt oddania głosu na partie, mówię tutaj w wielkim cudzysłowie, inne, z innymi programami niż te partie tak zwanego mainstreamu, ten koszt jest niższy, czyli mniej ryzykujemy po prostu oddając głos, bo oni nie będą rządzić w Polsce, oni nie będą wprowadzać być może jakichś dziwnych rozwiązań. Oni mają pojechać do Europy i tam mówić tym swoim głosem na temat brukselskich absurdów, na temat biurokracji, na temat różnych problemów, które trawią Unię Europejską, Unię Europejską i też jej brukselską centralę administracji.
Stąd słowa między innymi lidera Mencena, że Europa się budzi i widzi, co dzieje się w Brukseli i uważa, że to największy sukces w historii Konfederacji do tej pory.
No, na ponad 700 posłów w Parlamencie Europejskim, tych sześciu, omówmy się, nie zmieni pewnych reguł gry w Brukseli. Będą to pewne osobliwości, tak jak Janusz Korwin-Mikke był przez chwilę eurodeputowanym, no, był osobliwością w Parlamencie Europejskim. Ja oczywiście życzę, żeby wszyscy w reprezentacji Polski, europarlamentarzystów, reprezentowali interesy Polski, a są one różne, bo są wynikiem po prostu różnych wyborców. Natomiast no, cały czas duopol Europejskiej Partii Ludowej i Socjalistów i Demokratów ma taki wynik wyborczy, że pozwala im no, kontrolować sytuację w Parlamencie Europejskim i podejmowanie decyzji na Europejskiej Partii Ludowej przybyło europosłów na przykład. No, niektórzy stracili, ale te głosy wyborców sceptycznych czy antyeuropejskich o silnym narodowym obliczu z Niemiec chociażby czy z Francji, no faktycznie pokazują, że to bardziej bym powiedział w tych krajach się przejmują tą sytuacją, z których te głosy pochodzą niż w samej Unii Europejskiej, chociaż no, rozsadzanie czy erozja Unii Europejskiej też z punktu widzenia Polski nie byłaby niczym dobrym.
Wyniki trzeciej drogi lewicy, jak pan ocenia? Są one przyzwoite?
No, oglądałem poszczególne wystąpienia wczoraj i no, ten optymizm Szymona Hołowni chyba go nie podzielał Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak połączone siły...
Było nawet widać w emocjach i mimice twarzy, prawda?
Tak, zgadza się. No, to jest tak zwana dobra mina do złej
gry. Tak.
I tutaj no, ten wynik poniżej 2%, dwucyfrowego wyniku rzeczywiście nie jest sukcesem. No, ale tutaj szczerze powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz o tym, że to jest trójskok i w tym momencie też oni nawet być może mieli badania wewnętrzne, spodziewali się, że ta mobilizacja będzie nawet niższa. PSL to jest partia, która ma bazę wyborczą mocną w terenie i rzeczywiście przy wyborach samorządowych dzięki temu zyskuje świetne wyniki. Wybory europejskie są dla wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no powiedziałbym, no właśnie, nawet nie już drugie, ale może i nawet trzeciorzędne, więc tu chyba też trochę było prawdy w tym, co powiedział prezes PSL, że im się udało zmobilizować, bo mogło być gorzej. A jeżeli chodzi o trzecią drogę, no to tutaj we Wrocławiu brak mandatu dla Róży Thun czy kogokolwiek.
To jest jednak porażka, panie profesorze.
To właśnie dla takich sił proeuropejskich i dla kondycji czy takiego morale ugrupowania, to na pewno nie jest dobrze, bo przecież o aspiracjach Szymona Hołowni w polityce wiemy, że one nie kończą się na parlamencie. No i tu jeszcze z takiego punktu widzenia, może bardziej długookresowego, powiem, że wychodzi brak struktur. To znaczy my robimy różne badania, w których też próbujemy ustalić, jakie znaczenie dla współczesnych partii politycznych mają struktury terenowe. No i ci, którzy tych struktur nie mają, bądź mają je no, naprawdę w takiej mało rozwiniętej formie, później organizacyjnie sobie gorzej radzą z prowadzeniem kampanii, zbieraniem podpisów. No i jeżeli do tego dochodzi jeszcze brak kadry, czyli tak zwana krótka ławka kadrowa, no umówmy się, trzecia droga taką jakąś strategię wybrała, że w wyborach parlamentarnych czy wyborach teraz europejskich no, przysyłała do regionu dość znaczącego w polskiej polityce, też na Małopolszczyznę dodatkowo, w wyborach europejskich, czyli dwa duże regiony, tak zwanych spadochroniarzy, co myślę też wyborców o takiej podmiotowości i tożsamości dolnośląskiej może nie cieszyło, ale to tylko spekulacje.
Kto zdaniem pana profesora jest największym przegranym, a także zwycięzcą na Dolnym Śląsku? Powiedzieliśmy Róża Thun bez mandatu, ale bez mandatu i to chyba zaskoczenie Beata Kempa. Suwerenna Polska.
No to jakby to powiedzieć, w ogóle partia Zbigniewa Ziobry jest troszkę w takiej defensywie i odwrocie, więc można patrzeć na indywidualny wynik, ale to są na taką szerszą perspektywę, czyli w samej koalicji Zjednoczonej Prawicy losy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry no, są na ten moment takie, powiedziałbym, niejasne i kryzys przywództwa i różnego typu problemy wizerunkowe i przesłuchania w różnych sprawach, różne afery w Ministerstwie Sprawiedliwości, no to pewno nie służy, no Beata Kempa jest identyfikowana z tym obozem. No i była też taka bratobójcza walka w PiS-ie pomiędzy trójką pierwszych kandydatów, czyli ministrem Dworczykiem.
Tak zwana Anna lista Zalewska. Śmierci. Jedynka Anna no, Zalewska, tak się, dwójka tak Beata Kempa i trójka tak Michał Dworczyk. Mocne nazwiska. No i dwie osoby z mandatami.
Zgadza się. No i tutaj no, lewica na przykład na te kilka mandatów w Polsce, jeżeli pan Krzysztof Simson został europosłem, bo przyznam, że dzisiaj rano nie byłem pewien tego, nie sprawdzałem tych wyników ponownie, to faktycznie tak, trzecia droga, porażka we Wrocławiu, lewica na plusie, przewidywalny wynik koalicji obywatelskiej, tutaj na Bogdan Zdrojewski jest swego rodzaju fenomenem.
Spektakularny wynik, ponad 300 tysięcy wyborców zagłosowało na byłego tak, prezydenta, jest, byłego europosła, ministra.
Plus, no właśnie, ta
drugie miejsce w Polsce po Borysie Budce, dodajmy.
Tak, no warszawscy kandydaci zwykle sięgali najwięcej głosów i śląscy, natomiast tutaj ta lokomotywa wyborcza działa cały czas, ja to no właśnie nazywam fenomenem Bogdana Zdrojewskiego, bo on jest w polityce bardzo długo, a z drugiej strony no, przez okres opozycji Platformy i Koalicji Obywatelskiej po 2015 roku no, jakby nie dał się tutaj poznać od strony różnych decyzji czy przedsięwzięć, z których był znany wcześniej i teraz też został zmarginalizowany w rządzie Donalda Tuska. Także ten wynik pokazuje, jak wyborcy, jaki ma kapitał cały czas, mimo tego, że no, jest szeregowym posłem, czy w Europarlamencie, bo był przecież europarlamentarzystą, też był szeregowym posłem.
Co najbardziej.
Z szacunkiem dla Bogdana Zdrojewskiego, oczywiście. Panie jego osiągnięć.
Panie profesorze, co najbardziej pana zaskoczyło, patrząc na te wyniki? Z punktu widzenia
no ja
politologa.
Muszę się im poprzyglądać. Jeszcze muszę się im poprzyglądać.
Ale wczoraj pewnie po tych pierwszych wynikach
geografii wyborczej. W kontekście geografii wyborczej, czyli no, niestety ta Polska A i B, czy podzielona na zachód i wschód,
jest ewidentna.
Jest dość trwały, ewidentny i trwały. Jeżeli chodzi o zaskoczenia.
Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 8 okręgach, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 5, to mówimy o swoim podwórku.
Tak, natomiast no te utrwalanie tego podziału no też nie służy Polsce, wydaje mi się. I to znowu, jeżeli będzie podtrzymane w wyborach prezydenckich, no to będziemy mieli to pęknięcie. I też politycy, wiedząc o tym, no jakby stosują tę narrację polaryzacyjną. Niewątpliwie zaskoczyły mnie indywidualne wyniki co najmniej trójki z kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości, czyli panów ministrów Kamińskiego, Wąsika i byłego prezesa Orlenu Obajtka. Tutaj wyborcy, wydaje się, bez zawahania oddali na nich głosy, gdy te kandydatury obiektywnie rzecz biorąc, czy popieramy Prawo i Sprawiedliwość, czy nie, no, były kontrowersyjne.
No i są, i będą pewnie.
Tak, tak. Także kilka osób jak pan Grzegorz Braun, czy kandydatury, czy już obecnie może europosłowie za chwilę, to będą ciekawe obserwacje, o ile jakby nie, po prostu nie potraktują tego jak politycznej emerytury i wtedy no jakby ta ich aktywność będzie nieznaczna. Zabraknie Ryszarda Czarneckiego, też weterana Europarlamentu, któremu się w każdych warunkach udawało wygrywać. Tym razem nie dźwignął ciężaru kampanii. No, zobaczymy. Są weterani, są nowi europosłowie, jest liczniejsza reprezentacja, taka właśnie eurosceptyczna. Na koniec dnia ci wszyscy ludzie noszą barwy biało-czerwone, no i mam nadzieję, że godnie będą reprezentowali nasz kraj, przyniosą wstydu, będą działać dla Polski. I o tym też pamiętajmy, tu nie ma monopolu, Prawo i Sprawiedliwość nie ma monopolu na Polskę, Koalicja Obywatelska również nie ma monopolu na europejskość i tak dalej, i tak dalej.
Maraton kampanijny za nami, 3 wybory także za nami. Czy ta polaryzacja, o której pan mówił, będzie się pogłębiać? Czy partie polityczne, ugrupowania będą przygotowywały nas do wyborów prezydenckich i będą żyły taką samą narracją i ją wtłaczały w społeczeństwo?
No to ciekawe jest oczywiście, jak to zostanie personalnie rozegrane, bo no, na swój sposób mamy przed nami nowe otwarcie. Czyli Andrzej Duda kończy kadencję i Prawo i Sprawiedliwość musi wymyślić kandydata i pytanie, czy będzie robiło to do ostatniej chwili, czy bardzo wcześnie zacznie już kampanię, po mówimy o maratonie, ale to za chwilę będzie kolejne okrążenie albo kilka nawet do wykonania po krótkiej przerwie. No i tu ciekawe będzie, czy będzie w jakiś sposób kandydat wyłaniany rywalizacyjnie, czy gabinetowo, czy w jakiejś takiej formule bardziej powszechnej. Obecność na scenie Rafała Trzaskowskiego może podpowiadać, że to będzie kandydat KO, czyli też przewidywalny kandydat, bo już uczestniczył w rywalizacji. No co do pozostałych, no też liderzy partii są naturalnymi kandydatami, więc są pewne znaki zapytania i to na pewno jest ciekawe, jak ten proces będzie się odbywał w obozie Zjednoczonej Prawicy. No i na co postawią kandydaci, którzy już są weteranami kampanijnymi i no, ich szanse, patrząc na przykład na wynik KO, wydają się być dość mocne.
Ma pan przeczucie? Na dzień dzisiejszy na kogo postawi Zjednoczona Prawica czy też Prawo i Sprawiedliwość?
No, biorąc pod uwagę, że Andrzej Duda, prezydent i kandydat w 2015 roku, nie był tak oczywisty.
Rozpoznawalny, tak.
Był dość nieoczekiwaną kandydaturą. No tutaj tych chętnych spisze do tego, żeby po pierwsze nie tylko pokazać się od strony kandydata, ale i też, no umówmy się, no jest to oczekiwanie, że prędzej czy później Jarosław Kaczyński albo wskaże następcę, no, albo tam ci liderzy wyłonią kogoś, kto będzie jego następcą. I to też jakby jest w tej chwili taka, myślę, wewnętrzna też układanka w PiS-ie, która nie polega tylko na takiej grze fair przy otwartej kurtynie, tylko no, tam się też będą działy różne rzeczy, być może mniej ładne, które no, w polityce się zawsze działy, czyli eliminacja kontrkandydatów, rywalizacja wewnętrzna, blokowanie różnych osób i faworyzowanie. Także ja tutaj personaliami nie chcę operować, bo tutaj scenariusze mogą być faktycznie różne. Może być scenariusz młodego, ambitnego kandydata, takim był pan Tobiasz Bochenski w Warszawie chociażby, czyli taka nowa twarz. W PiS-ie są też osoby już będące od dawna identyfikowane z przywódcami PiS, jak Beata Szydło chociażby, więc no tu jest kilka scenariuszy możliwych. Ja myślę, że też poza kalkulacją polityczną po prostu w PiS-ie zbierze się grupa ludzi decydujących i zrobią też badania. Będą testować różne scenariusze. W końcu są tam osoby, które też w kampaniach wyborczych mają ogromne doświadczenie i sukcesy i wiedzą, jak to robić. Więc tu jeszcze mamy przed sobą czas na to, żeby przygotować się do tej
Jeszcze
do
jest
tej
czas, ale nasz antenowy czas już dobiegł końca. Bardzo dziękuję. Politolog profesor Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski, Dobrego dnia życzymy. Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.